Drogie siostry, drodzy bracia, rozpoczynamy. Nie wiem, jakie jedno słowo wyraziłoby stan dzisiaj waszego serca, które moglibyśmy wyrazić. Czy jest takie jedno słowo? Ja mam takie słowo. Alleluja. Coś, co jest w naszym sercu, poprzez co wyrażamy też, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest wielki, należy mu się wszelka chwała. W naszym programie tygodniowych też nabożeństw i miesięcznym cyklu mamy tak zwaną środę uwielbienia. To znaczy, że tego dnia uwielbiamy Boga w szczególny sposób, ale dzisiaj tak uświadomiłem sobie, że każda nasza środa jest środą uwielbienia, prawda? Przecież stajemy, żeby uwielbiać Boga i pieśnią, modlitwą i później przesłuchanie Bożego Słowa, więc powstańmy do środy uwielbienia. Powstańmy z otwartym, szczerym sercem, pragnącym sercem, wyczekującym sercem na to, co Bóg dzisiaj będzie miał dla każdego z nas. A wiemy, że On jest dobry, że On jest wielki, że On jest pełen mocy i wciąż na nowo możemy w takiej obfitości tego doświadczać. Więc śpiewając, uwielbiając, oddajmy Panu wszelką chwałę. Niech nasze serca dzisiaj po prostu będą pobudzone, a z nich nie wypłynie wszelkie dobro dla naszego Pana. Także witam serdecznie i cieszmy i radujmy się w imieniu Jezusa. Alleluja!
Majestat Króla chwała. Przenika cały świat, potęga Jego trwa, potęga Jego trwa. On światłem świata jest, ciemności kryją się i drżą na Jego głos, i drżą na Jego głos. Yeah. miłość wylewasz swą nadzieją mą i mym bezpieczeństwem, mój Pan. Mów do mnie wciąż, bo sługa Twój słucha Cię w hałasie trosk. Słyszę Twój cichy szep nadzieją mą i mym bezpieczeństwem, mój Pan. Mą mocną twierdzą Tyś jest, niewzruszoną skałą. Mój Bóg, Twe imię jest, mym odpocznieniem. Słyszę Twój cichy szep nadzieją mą i mym bezpieczeństwem, mój Pan. Mą mocną twierdzą Tyś jest, niewzruszoną skałą. Mój Bóg, Twe imię jest. Wzruszoną skałą, mój Bóg, Twe imię jest mym odpocznieniem, schronieniem mym, schronieniem mym, schronieniem mym, schronieniem. Nigdy się zawsze dotrzesz tam, gdzie cel, Twa słabość siłę w Tobie ma. Schronieniem moim jest mój Pan. Ty nie spóźniasz nigdy się zawsze. Tam, gdzie cel ma słabość, siłę w Tobie ma. Schronieniem moim jest mój Pan. Ty nie spóźniasz nigdy się, zawsze dotrzesz tam, gdzie cel ma słabość. Siłę w Tobie ma, schronieniem moim jest mój Pan. Ty nie spóźniasz nigdy się, zawsze dotrzesz tam, gdzie cel ma słabość. Siłę w Tobie ma. Wzruszoną skałą, mój Bóg, Twe imię jest mym odpocznieniem, mą mocną twierdzą. Tyś jest niewzruszoną skałą, mój Bóg, Twe imię jest mym odpocznieniem. Jest niewzruszoną skałą, mój Bóg, Twe imię. schronieniem mym, schronieniem mym, schronieniem mym, schronieniem mym jesteś Jezu, schronieniem mym jesteś Boże. Schronieniem mym na zawsze, Panie, schronieniem mym tylko w Tobie jest. Schronieniem mym tylko w Tobie, Panie,
schronieniem
mym tylko Jezus. Schronieniem mym tylko Jezus.
Czyż nie miałem racji, gdy powiedziałem, że mamy środę uwielbienia? Kiedyś wstajemy, śpiewamy pieśni, wyznajemy, jak wielkiego mamy Boga. Dzisiaj od rana też ta melodia krąży w moich żyłach, w moim sercu, wynikająca z treści Bożego Słowa, potwierdzona w dziełach Bożych, że Bóg jest dobry, że Bóg jest dobry i Bóg jest dobry. I dziękujemy, że z tej dobroci Jego będziemy mogli dzisiaj zakosztować i dzisiaj słuchając Jego słowa, rozkoszując się Jego imieniem i że Pan będzie dotykać się naszych serc. Chwała Mu za to. Słyszałem kiedyś pewną historię o misjonarzu, który bardzo wiele czasu poświęcał na podróże. Jeździł od stanu do stanu, a nawet od kraju do kraju i wiele jego czasu, jaki spędził, to czas na lotnisku i pewnego dnia zabrał w jedną z podróży swoje dziecko. Po raz pierwszy w taką podróż to dziecko znalazło się na lotnisku i wącha i mówi: tato, tutaj pachnie tak, jak ty pachniesz. Dlatego, że tak wiele czasu spędził na lotnisku, to ten zapach przesiąkał jego ubrania i wnosił go do domu. Jak myślicie, czym chciałbym pachnieć? Kiedy wracałem do domu jako ojciec dwójki małych dzieci, to pewnie mówiły: tato, ty z borem pachniesz, ponieważ zawsze. Ale myślę, że o wiele ważniejszą rzeczą jest, byśmy pachnieli dobrą nowiną, Ewangelią, tym czasem, jaki spędzamy, przebywając w Bożej obecności. Amen. I mam nadzieję, że wychodząc stąd będziemy pachnieć, że będziemy tą dobrą woń Ewangelii zanosić dalej, a ona też będzie dawała rozkosz naszemu sercu. Będziemy kontynuować z 10 rozdziału Dziejów Apostolskich, ale cofniemy się nieco, nie na długo, obiecuję. Nie będzie to tak, że będziemy się tylko cofać i zaczynać w tym samym miejscu, ale chciałbym na chwileczkę, żebyśmy cofnęli się do 9 wiersza 10 rozdziału i czytamy tutaj oto tak. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze, rozumiecie tą historię, ponieważ byliście tydzień temu albo kilka tygodni temu, albo sami ją czytaliście, albo dzisiaj wam jeszcze wyjaśnię, że Piotr, gdy ma widzenie, to jeszcze wcześniej Korneliusz wiele kilometrów dalej ma również Boże objawienie, żeby posłał po Piotra, aby ten przyszedł i zwiastował mu dobrą nowinę. I dlatego czytamy tutaj oto tak, że a nazajutrz, gdy oni, ci wysłańcy od Korneliusza, byli w drodze i zbliżali się do miasta, gdzie był też Piotr, Piotr około godziny 6 wyszedł na dach, aby się modlić. Wiemy, że był głodny. Wiemy, że był spragniony. O tym czytamy w wierszu 10. A potem poczuł głód, chciał jeść, a wcześniej modlił się. Jak myślicie, jakie modlitwy płyną z serca człowieka, który jest głodny? Jeżeli masz fizyczne pragnienie, jeżeli masz potrzeby swojego życia, to jak wyglądają twoje modlitwy? Ktoś kiedyś powiedział, że czasami one wyglądają jak lista zakupów, potrzeb dotyczących naszego życia. Panie Boże, potrzebuję, byś to i to i to i jeszcze inną rzecz dał mi i dał mi i dał mi i dał mi. Z pewnością na początku naszego chrześcijańskiego życia tak też ograniczone jest nasze życie modlitewne do takiej listy długich oczekiwań, które Pan Bóg chcemy, żeby spełnił w naszym życiu. Ale wierzę, że w życiu ludzi dojrzałych wierzę, te modlitwy bez względu na okoliczności i potrzeby naszego życia powinny wyglądać nieco inaczej, powinny być głębsze. A już na pewno jest tak, że Bóg, odpowiadając na nasze modlitwy, chce uczynić więcej niż to, o co się modlimy. Nawet gdybyśmy założyli, że Piotr, będąc głodny, modlił się: Panie Boże, oby coś dobrego dzisiaj ugotowali, oby nie zabrakło produktów, obyśmy wszyscy mogli się nasycić tym, co zjemy, to odpowiedź Boża była większa. Chciał nasycić nie tylko jego ciało, nie tylko te sfery, które on wyraził, ale jeszcze głębiej i głębiej. I myślę, że potrzebą człowieka jest o wiele więcej niż to, o co my ośmielamy się prosić. Że mamy wewnątrz głód, który Bóg chce w ponadnaturalny sposób zaspokoić w naszym życiu, dać nam to, czego w pełni potrzebujemy. Gdy czytamy inne fragmenty Bożego Słowa, choćby list do Filipian, gdy czytamy 4 rozdział, to apostoł Paweł pisze oto tak. Nie żebym oczekiwał daru, 4 rozdział, wiersz 17, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekiwał plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam wam, że zaś odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba, mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epofrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę miłą widzianą, w której Bóg ma upodobanie, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie, Bogu Ojcu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Zwróćcie uwagę na ten pierwszy wiersz 17, który mówi: a nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu. Tak zwróciło moją uwagę ten zwrot, że on nie tylko oczekuje, że gdzieś tam, nie wiem dlaczego pogłos mam taki duży, panowie, jeżeli mogę go prosić o ściszenie, dziękuję bardzo. Nie dlatego, że on oczekiwał, że w tym momencie tylko dostanie odpowiedź z Tesaloniki w postaci jakichś finansów, które zaspokoją jego bieżące potrzeby, ale wybiegł dalej, że ich dar stanie się przyczynką do plonu, który oni mogą zebrać. Kiedy modlimy się, oczekujemy nie tylko, że Bóg zaspokoi bieżącą potrzebę, ale że wyniknie z tego coś więcej, plon, który będziemy mogli zebrać dla Bożej chwały. I myślę, że takiej głębokości, takiej relacji Bóg chce dla każdego z nas. Kiedy Go uwielbiamy, kiedy Go wywyższamy, kiedy modlimy się, powinniśmy przyjść z otwartością tak wielką, oczekując plonu, nie tylko małej rzeczy, ale wielkiej rzeczy. Wyobrażam to sobie oto tak. Modlisz się o to, żeby Bóg dał ci obiad, bo jesteś głodny, ale Bóg może oprócz obiadu chce ci dać jeszcze kontener, z którym będziesz mógł przejechać wiele kilometrów, by zawieźć ludziom głodnym, może do Afryki, a może do innej dzielnicy, by zaspokoić ich potrzeby. Może wieczorem kładziesz się spać i mówisz: Boże, potrzebuję takiego spokojnego snu, ale Bóg chce uczynić więcej, chce, żebyś zaspokoił może potrzeby innych, którzy nie mają dachu nad głową i setki ludzie będą mogli gdzieś spać bezpiecznie i spokojnie. Rozumiecie? Że nie chcemy tylko daru, ale chcemy plonu, który Bóg uczyni. Nie chcemy tylko zaśpiewać pieśni, ale chcemy symfonii dla Jego imienia. Nie chcemy tylko czegoś małego, ale coś, co będzie obrazem tego, jak wielkiego mamy Boga. A nasz Bóg jest wielki i w potężny sposób działa w naszych sercach. Amen? Mam rację, przecież zobaczcie, czytamy tutaj, że Bóg jest wielki. W Efezjan dalej czytamy w 3 rozdziale, w 20 wierszu. Temu zaś, który według mocy działającej w nas. Czym? W mocy? Jakiej? Bożej mocy? Jakiego mamy Boga? Wszechmogącego? I ta sama moc, moc życia, moc zmartwychwstania działa w naszych sercach. Halleluja! I według mocy działającej nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy w danej chwili. Więc nie mamy tutaj zapisane, co było przedmiotem, co było treścią tej modlitwy, ale wiemy, że Bóg ponad to chce coś wyjątkowego uczynić w naszych sercach. Ponad to wszystko chce uczynić w naszym życiu, w naszym zborze. Amen? I oczekujemy tego całym naszym sercem. A teraz przejdziemy do wiersza, którym rozpoczniemy, bo zakończyliśmy, o ile dobrze pamiętam, wierszem 20, więc do wiersza 21. Wtedy Piotr zszedł do tych mężów, którzy przyszli po niego i powiedział tak: jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? Jestem tym, którego szukacie. Kiedy modlimy się, kiedy wołamy do Boga, to chcemy być również odpowiedzią. Chcemy, żeby Bóg uczynił w nas coś tak niezwykłego, żebyśmy mogli zaspokoić nie tylko naszą potrzebę poprzez to, co otrzymujemy, ale mogli pójść tam, gdzie będziemy odpowiedzią na to, czego Bóg chce. I w ten sposób głębokość naszej relacji z Bogiem, ona się zwiększa. Nie o trochę, nie o milimetr, ale wypływamy wtedy na głębię. Wtedy doświadczamy pełni mocy i łaski Bożej. W potężnym, może nawet zapominamy wtedy o tych bieżących tylko potrzebach, bo możemy zobaczyć inną perspektywę Bożego Królestwa, pozycję wpływania na to, co się dzieje, uczestniczenia w tym. Zmieniania historii, która jest wokoło nas. I Bóg chce do tego użyć Piotra, chce do tego użyć mnie, chce do tego użyć każdego z nas, kto staje i daje taką gotowość. Mówi: jestem tym. Jakże podoba mi się to stwierdzenie. W historii już zbawienia czytaliśmy: oto jestem, poślij mnie. Ktoś również stanął przed Bogiem gotowy, aby go użyć. I ty również możesz powiedzieć: Panie, jestem tym, abyś mnie użył dla swojej chwały. Otwórz swoje serce, otwórz swoje ramiona, a Bóg dalej cię poprowadzi. Nawet ludzie przyjdą, którzy pomogą ci postawić kolejne kroki. Bóg w ponadnaturalny sposób potwierdzi to. Jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy, bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie. Mąż sprawiedliwy i bogobojny. Jak wielu z nas otrzymałoby tak chwalebne świadectwo o innych? Ludzie przypatrując się nam, naszemu życiu, naszym czynom, naszym słowom, pewnie mają o nas jakieś zdanie i czasami lepiej nie wiedzieć. Ale jakieś mają. Ale mam pytanie, które nasuwa mi się. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skoro tak wszystko jest w porządku z tym mężem, to co wy tutaj robicie? Skoro on jest taki bogobojny, sprawiedliwy, to czego więcej mu potrzeba? Prawda? Czy nie wydaje się to nieco dziwne? To przecież on powinien w tym momencie stać się narzędziem dla innych, skoro jest tak dobrze. Oczywiście rozumiemy z tego ludzkiego punktu widzenia, że oni chcieli jakby zachęcić Piotra, że on jest godzien tego, żeby on tam poszedł, żeby uznał te wszystkie jego zasługi. Ale nie dlatego Bóg okazuje nam przychylność, że nasze zasługi są tak wielkie, tylko nasza potrzeba jest tak ogromna. Amen? I łaska Boża w tym wszystkim się objawia dla każdego z nas. Mąż sprawiedliwy, bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego. A jednak czegoś mu brakowało. A jednak jakaś potrzeba była w jego życiu, którą nie jego uczynki, nie jego sprawiedliwość, nie jego pobożność, ale tylko łaska Boża, dobra nowina, mogły w pełni zaspokoić. Oto głębokość serca. Widzicie, patrząc na tą historię i na tego człowieka, myślę sobie tak, że na pozór w oczach innych wszystko wygląda dobrze, ale za tą maską kryje się głęboka potrzeba. I tak może być również w Kościele. może być na tym miejscu, może być w twoim życiu, że ludzie oceniając cię powierzchownie powiedzą: o, dobry człowiek, o, sprawiedliwy człowiek, o, taki pobożny człowiek, o, modlący się, o, widzę go z otwartą Biblią, ale nikt nie zna głębokości i prawdziwych potrzeb twojego serca, nie zna tych skrytych tajemnic, które nosisz w swoim wnętrzu, które tylko jedynie Bóg może zaspokoić. A On wie o nas wszystko. I On znał Korneliusza. Ludzie będą nam przychylni. I powiem, obyśmy takich znaleźli. Ja lubię tą modlitwę dziecka, która mówi tak, że mówi: Panie Boże, niech ludzie źli staną się dobrzy, a dobrzy niech staną się mili. Nie? Potrzebujemy wokoło siebie dobrych ludzi, a nawet miłych ludzi, przyjaznych ludzi, którzy będą pomagać nam, ale to jest wciąż niewystarczające. Tylko Bóg może w pełni być odpowiedzią. Tylko On może zerknąć w nasze serce i powiedzieć: tak, ja mam coś, czego ty pragniesz. I przez wiarę możesz to otrzymać. Aby otrzymać całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu, posłuchać tego wszystkiego, co masz do powiedzenia. Posłuchać tego wszystkiego, co masz do powiedzenia. Czytając na nowo, moje serce zabiło mocniej w tym fragmencie, ponieważ uświadomiłem sobie, jak ważne dla naszego życia jest to, żeby słuchać Bożego Słowa. Słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia przez usta innych. W tym przypadku tym posłańcem Bożym miał być Piotr. Ale tym, czego ten człowiek potrzebował, to poselstwo, które dotknie jego serca. Nie lekceważ słuchania Bożego Słowa. Nie lekceważ tej możliwości, kiedy zgromadza się Kościół, kiedy zwiastowana jest Ewangelia, aby tam być. Ponieważ to jest cenna lekcja, ponieważ to jest święte wydarzenie, ponieważ to może być chwila, która przemieni całe twoje życie. I cóż z tego, gdyby powiedzmy nawet Piotr dotarł do tego miejsca i wszystko zostało wypełnione, ale w tym momencie Korneliusz nie mógł być z jakiegoś ludzkiego powodu. Znalazłby wymówkę, żeby w ostatnim momencie uciec, zostawić to miejsce. Potrzebujemy słuchać Bożego poselstwa i jaki ogromny wpływ to ma na nasze życie. Gdybyśmy wybiegli nieco naprzód do 14 rozdziału Dziejów Apostolskich i w 8 wierszu, gdy apostoł Paweł znalazł się w miejscowości w Listrze, tam był pewien człowiek chory na bezwład nóg, o tym czytamy od 8 wiersza. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowionym, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. Rozpoczęło się od słuchania Bożego Słowa. Ale gdzieś słowo za słowem zaczęło się przedzierać przez różne warstwy jego myśli, jego światopoglądu, kultury, w której się wychowywał, zwyczajów, które miały miejsce, doświadczeń, aż zaczęło sięgać to Boże Słowo i poruszać jego serce wciąż mocno. Każde słowo było jak uderzeniem Pana Boga, wezwaniem dla niego, aż jego oczy zaczęły się otwierać, jego serce zaczęło tętnić wiarą, zaczęło napełniać się tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I kiedy usłyszał to poselstwo, wiara zbudziła się, a Piotr spojrzał. Nie wiem, jak można zobaczyć, ale można dostrzec różnicę pomiędzy tymi, którzy słuchają, a tymi, którzy nie słuchają. Tymi, którzy są otwarci, a tymi, którzy są zamknięci na Ewangelię. Można to dostrzec. Nawet w postawie, którą przyjmujemy, gdy siedzimy w takim miejscu jak to. Możesz siedzieć założoną nogą na nogę, możesz patrzeć w sufit i za okna, ale Ewangelia tylko liźnie twoje uszy, ale nie dotknie twojego serca, nie przyniesie zbawienia, nie przyniesie odnowy i uzdrowienia. Ale kiedy otworzysz swoje serce, będziesz wyczekiwał, pragnął, tęsknił, uznasz to za jedyną rzecz najważniejszą w twoim życiu, to słowo dotknie cię. Ono wypełni cię, ono podniesie, uzdrowi. Tak jest, gdy czytamy Ewangelię, gdy słuchamy Ewangelię, gdy przyjmujemy Ewangelię, ona ma moc zbawienia. Amen? Ona ma moc uzdrowienia. Nie mówicie amen? Dlaczego? Ona ma moc, aby wypełnić nasze serce Bożą obecnością, mocą Ducha Świętego i o tym będziemy później czytać. Piotr ma coś do powiedzenia. Nie lekceważ też nigdy tej możliwości, kiedy Duch Święty napiera na ciebie, kiedy wzywa cię nawet przez okoliczności, przez innych, aby podzielić się świadectwem, dobrą nowiną, bo to słowo może zaważyć o czyimś życiu. Słyszałem chwalebne i niechwalebne historie. Niechwalebne polegały na tym, że Bóg kogoś pobudzał, ale ten zamilkł. A później ta osoba, której miał zwiastować Ewangelię, kończyła w tragicznych okolicznościach. Albo też inaczej historia się potoczyła. Przyszło wybawienie, przyszło uzdrowienie, przyszło przebaczenie, przyszła wolność. Nie zatrzymuj swoich ust, gdy Bóg wzywa cię do tego, byś mówił. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. A wiara rodzi się przez słuchanie słowa Chrystusowego. Alleluja. I my dzisiaj możemy słuchać Bożego Słowa. Ten przywilej jest zarezerwowany dla tego miejsca, dla nas. Jest błogosławieństwem płynącym z samego nieba. Ja muszę iść naprzód. Wiersz 23. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał, poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. Każda podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. On poszedł z nimi. Być może to tylko pewien opis historii, ale w tym opisie też jest zawarta decyzja, którą musiał podjąć, aby pójść, by być odpowiedzią, by zrobić ten pierwszy krok, a później kolejny i kolejny, który zbliżał go do tego, by być odpowiedzią, by wypełnić Boże cele, by przynieść Bogu chwałę, by ludzie mogli otrzymać zbawienie. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych, najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. Wiecie, jak ważny jest ten wiersz dla nas, ludzi wierzących? Oto zbliża się Boża odpowiedź. Ale Korneliusz nie chce być w tym osamotniony. Nie dlatego, że tylko potrzebuje ludzkiego towarzystwa z ramienia, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, ale z pragnienia serca, by podzielić się też tą dobrą nowiną z innymi ludźmi, by jak najwięcej bliskich mu osób mogło to usłyszeć. Chyba najważniejszym terytorium misyjnym naszego życia to są ludzie, którzy są najbliżsi naszemu sercu. To jest pole misyjne, do którego każdy z nas został powołany. Ja nie wiem, czy pojedziesz do Chin. Jeśli pojedziesz, zabierz mnie, proszę. Nie wiem, czy pojedziesz do Afryki, do Azji. Nie wiem, czy w inne miejsca. Jakby ktoś do Stanów leciał, to na pewno mnie już zabierzcie. Ale z pewnością tym polem misyjnym jest nasza rodzina. Są ci, którzy są nam najbliżsi. I on zwołał ich. Zaprosił ich. On nawet jeszcze nie wiedział, co Piotr ma do powiedzenia, ale wiedział, że to jest ważne. I oczekiwał. I oczekiwał. Wiecie, to jedno słowo zmienia tak wiele. On, jego emocje niemal nabarstały z każdym krokiem, który wykonywał Piotr, gdy zbliżał się do jego domu. Wiecie, jak to jest oczekiwać czegoś. Wiem, jak to jest oczekiwać, gdy żona udaje się na porodówkę. Wiem, jak to jest oczekiwać, gdy dawniej, nie wiem, listonosz rentę przynosił, chociaż to dotyczyło mojej babci, ale albo oczekujemy, że przelew na konto przyjdzie, oczekujemy, bo nam brakuje. Oczekujemy. O, wy grzeszni ludzie, nie oczekujecie, powiecie, że nie. Ale kiedy spotykamy się, żeby wielbić Pana, czyż jeszcze bardziej nie powinniśmy tego oczekiwać? O wiele bardziej! Przyjść z tęsknącym sercem, pragnącym, oczekującym sercem. On oczekiwał, bo wiedział, że wydarzy się coś wielkiego, coś zbawiennego. Można by zadać pytanie, no dobrze, z jakim sercem przychodzę? Z jakim nastawieniem przychodzę do takiego miejsca jak to? A może też z kim przychodzę? Czy zaprosiłem też moją rodzinę? Czy chociaż w tygodniu zadałem sobie trud? Ja nie wiem, czy oni odpowiedzą, czy nie, ale żeby kogoś zaprosić, żeby kogoś pobudzić do tego, żeby mógł razem ze mną przyjść. O tak, jestem zbawiony, halleluja, siedzę, jest mi wygodnie, niech oni idą do piekła, ale jest wielka moja miłość. Nie. Niech inni usłyszą też tak samo jak ja to wielkie zbawienie, to wielkie poselstwo. Może teraz żałujesz, że kogoś tutaj nie ma, bo to kazanie jest przecież do niego. Ale zbawienie jest dla wszystkich. Zbawienie jest dla wszystkich. I nie wiemy, kiedy ten czas łaski się zakończy. Ale to wyczekiwanie, ten święty czas. Przychodzisz w niedzielę rano, rzucasz się w wir rozmów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi. O tym porozmawiamy, o tym może to omówimy, może ten problem poruszymy, tej sprawy nie załatwimy, ale poruszymy, może obgadamy jeszcze kogoś. Ale o wiele lepiej jest usiąść i oczekiwać. Nie na telefon, ale oczekiwać, tęsknić za tym, że za chwilę wydarzy się coś wielkiego, coś wzniosłego, coś, co Bóg sprawi, że poruszy nasze serce. Amen. Proszę, przychodźcie z oczekującym sercem na takie wydarzenie jak to, na każde nabożeństwo, na spotkanie modlitewne, oczekując, oczekując. I oby nie zabrakło też tam tych, którzy są naprawdę bliscy naszemu sercu. Gdybyśmy lepiej rozumieli to, co Bóg czyni, to może uchwycilibyśmy się kogoś, chwycili go za szatę i ciągnęli, jak czasami małe dziecko próbuje namówić swoich rodziców do czegoś. No mamo, no chodź, no chodź, no chodź, no zrób to, no mamo, musisz. A nawet na ziemię się rzucą. Oj, dzieci potrafią. Jak bardzo mnie zależy, jak bardzo ja tęsknię za tym, jak bardzo wyczekuję na to, co wydarzy się w niezwykły sposób, gdy zbliża się to wielkie Boże poselstwo. Zwoławszy swoich krewnych, najbliższych przyjaciół, oczekiwał, a gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Ja wiem, wy wszyscy powiecie, nie powinien tego robić, prawda? Gdybyśmy przeprowadzili tutaj głosowanie i mieli uznać, to przecież to nie godzi się, żeby człowiek drugiemu człowiekowi tam pokłon oddawał. Jesteśmy dalecy od tego i Piotr też tą sprawę wyprostował. Ale patrzę na Korneliusza i rozumiem go też jako człowieka. Rozumiem, że dla niego to, co miało się wydarzyć i człowiek, który miał to przynieść, były tak wielkie, że on w tej szczerości swojego serca, w spontaniczności chciał zrobić wszystko, okazać on, Rzymianin. Wiecie, że nawet Paweł, że pochodzenie to trzeba było albo się z nim urodzić, albo kupić za wielką cenę. To mamy wyjaśnione w Bożym Słowie. Było to związane z wielkimi przywilejami. On, człowiek, który pracował i służył w tym też uprzywilejowanym miejscu, jakim Cezarea Nadmorska była, to było naprawdę wyjątkowe miejsce, to w nagrodę ludzie tam tylko mogli pracować, ale też ich był przełożonym setnikiem, a więc miał ważne stanowisko, mógł rządzić, mógł panować niepodzielnie i on pada przed Piotrem, aby oddać człowiekowi jakiś hołd, szacunek za to, że przychodzi do niego z Ewangelią. Chciałbym, żebyśmy też właściwie rozumieli to słowo. My, ewangelicznie wierzący ludzie, nie będziemy żadnemu człowiekowi oddawać pokłonu. Amen? Nie, nie ma takiej możliwości. Nie ma potrzeby, żeby ktokolwiek padał przed nami na oblicze. Nie ma takiej potrzeby. Ale z drugiej strony, może zapomnieliśmy też, I proszę, zrozumcie mnie dobrze, nie chodzi tutaj, żeby coś wywrzeć na was, żebyście wy to mnie oddali po nabożeństwie, ale należny szacunek tym, którzy posługują Bożym Słowem, którzy są powołani przez Boga. Szacunek czysty, czysty, niczym niezmącony, niczym nieskalany, z żadną formą religijności, żadnym kultem. Czysty, należny, wynikający z autorytetu, którym Bóg też darzy tą osobę, szacunku, jaki się należy. Powinniśmy cenić, bo w ten sposób i my będziemy wskazywać może nawet na ludzi, którzy dzielą się Bożym Słowem. Przez lata takim świadectwem, które było niesione też dla mnie, czy był David Wilkerson, czy Billy Graham. Oni dzisiaj odeszli, ale są ludzie, którym należy się po prostu szacunek ze względu na pracę, którą wykonują. Amen? Należy się. Należy się ludziom, którzy poświęcają się w tej pracy innym. Należy się. Czasami jest to tak niedoceniane. Już mówiłem wam ten przykład, ale on jest piękny, jak pewien misjonarz po 25 latach pracy w Afryce, naprawdę w skrajnie niebezpiecznych warunkach, z narażeniem życia, zdrowia, niedojadaniu, w biedzie, w różnych okolicznościach służył Panu i wracał już na emeryturę, ponieważ był w podeszłym wieku statkiem, którym jechał również prezydent Stanów Zjednoczonych. I kiedy on był tam na safari, i kiedy dobili do brzegu, czerwony dywan rozciągnęli przed panem prezydentem, orkiestra grała, fanfary były na jego cześć. Jak myślicie, czy czekał ktoś na tego biednego misjonarza? Nikt nie czekał. Nikt nie czekał. Nikt. Wrócił ze swoją żoną do hotelu. Taki smutny był. Ponieważ nikt nie wyszedł nawet na jego spotkanie, by pocieszyć jego serce. Nikt. Nie było brata, nie było siostry, nie było kamer, nie było fleszy, nie było wywiadów, nie było nic. Po tylu latach ciężkiej pracy dla Pana spotkała go nagroda. Zamknął się w swoim pokoju. Żona w drugim pokoju modliła się o niego, prosząc, żeby Pan przemówił do jego serca. I wyszedł z tego pokoju i ku zdziwieniu żony był rozpromieniony. Nie był już smutny, nie był załamany, nie był zniechęcony, nie był rozczarowany. Żona mówi, co się stało? Mówi, Pan do mnie przemówił. Powiedz mi, a co powiedział ci takiego Pan, że to tak rozpromieniło twoje serce? Pan powiedział mi, że ja po prostu jeszcze nie dobiłem do brzegu. Jeszcze nie dobiłem do celu. Ale kiedy tam będziemy, Bóg powita nas. Prawda, że tak? Należy się. Nawet jeżeli nikt z ludzi tego nie zrobi, to uczci Pan tych, którzy Mu służą. Uczci Pan tych, którzy dzisiaj za Ewangelię kładą swoje życie. Uczci Pan tych, którzy są Jego dziećmi. Nie zapomnij o Tobie. Nie zapomnij nigdy o mnie, bo wielkiego mamy Boga. Nie wiem, czy musimy mieć tutaj, obyśmy byli zachętą dla siebie, ale nie musimy pewnie pewnych rzeczy robić, ale obyśmy byli gotowi przekraczać jakieś bariery, by szanować, by cieszyć się sobą, by przynosić w ten sposób również dobre świadectwo w świecie, w którym żyjemy. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. To prawda, my nie poniżamy nikogo. Nie rzucamy nikogo na kolana, chyba że Pan zrobi to mocą swego słowa. Ale naszym celem jest podnosić ludzi, aby wstawali do życia, widząc ich wiarę. Wstań! Tak, jesteśmy tylko ludźmi, ale możemy dzielić się sobą, Ewangelią. Możemy być błogosławieństwem dla siebie, nawet jeśli jesteśmy tylko ludźmi. Dobry jest Bóg, dobry jest Pan. I rozmawiał z nim i wszedł i zastał wielu zgromadzonych. O, piękne świadectwo. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dwie rzeczy. Po pierwsze, czytamy, że dla Żyda niezgodne z prawem jest, żeby on kontaktował się z ludźmi, których nazywamy potocznie poganami, którzy nie byli Izraelitami z urodzenia albo przez przyjęcie wiary nie stali się prozelitami, byli czcicielami martwych bogów, kultywującymi coś niewłaściwego i kontakt z nimi czynił tych ludzi pobożnych nieczystymi, mieli zakaz. Czy Piotr złamał prawo? A powiedzcie mi, kto to prawo ustanowił? Kto go wypełnił? Czy Bóg nie sprawił, że rozpoczęliśmy żyć w nowym przymierzu? Że w tym przymierzu już nie uznajemy innego człowieka za nieczystego, za nieskalanego i Bóg dał nam wystarczający znak, byśmy nikogo w ten sposób nie traktowali. Moi bracia, moje siostry, nie patrzcie na innych ludzi z jakąkolwiek nawet swoją ewangeliczną arogancją. Niedawno jechałem do zboru sam. Moja żona była na studiach i tak smutno mi było jadąc samemu. Nie dlatego, żebym chciał coś żonie wypomnieć, ale kiedy jechałem akurat na przejściu na trzypasmówce, to jest niebezpieczne miejsce do przejścia, przechodzili ludzie, którzy szli na godzinę 9 na swoje nabożeństwo czy na mszę i zatrzymałem się na środkowym pasie, choć nic za mną nie jechało, mogłem szybko przyjąć, ale zatrzymałem się tak jakby specjalnie, żeby dać świadectwo, że pastor zatrzymał się. Dla samego siebie świadectwo dałem. Oni nie wiedzieli, kim jestem, nie poznali po marce samochodu, ale kiedy zatrzymałem się, przychodziła grupa ludzi, przychodziła tam też pani, która trzymała dziewczynkę za rękę i ta pani takim ładnym gestem podziękowała mi za to, że zatrzymałem się. W tym jednym momencie, wiecie, urosła we mnie fala takiej sympatii czy miłości do tych ludzi. To było niesamowite. Prawie, że rozpłakałem się tam. Ja mówię, panie, ci ludzie, tak jak potrafią, idą, żeby się modlić. Idą, żeby oddać ci cześć. Może nie rozumieją wszystkiego tak, jak ja rozumiem. Może nie wiedzą wszystkiego tak, jak ja wiem i nie poznali wszystkiego tak, jak ja poznałem, ale oni idą ci oddać chwałę tak, jak potrafią. I moje serce wtedy zostało bardzo mocno poruszone z taką ogromną miłością i wdzięcznością za tych ludzi. Nie chcę na nikogo patrzeć z góry. Nie chcę oceniać ich i tylko krytykować. Chcę okazać im dobroć Bożą. Chcę okazać im miłość Bożą. Chcę, by Ewangelia dotarła do ich serca. Alleluja. Alleluja. Oby tak się stało. Oby Bóg, który dał znak, uświadomił nam, że ten znak już raz został dany i my nie musimy już mieć innego znaku. Ten znak Piotrowy, czy dany Piotrowi, jest również znakiem dla Kościoła objawionym przez samego Boga. To tak jakbyśmy my zobaczyli tą płachtę, która wstępuje z góry i to, co było w niej i usłyszeli te same słowa, aby dokonała się taka sama przemiana w naszych sercach. Amen? Taka sama. Nie potrzebujemy więcej dodatkowych. Nie musisz modlić, o Panie, czy powinienem temu człowiekowi zwiastować, czy powinnam zwiastować. Nie, Pan już objawił ci to. On chce, żeby wszyscy mogli usłyszeć Ewangelię. Wszyscy, żeby byli zbawieni. Wszyscy, żeby mogli dostąpić tego daru nowonarodzenia. Alleluja. Wszyscy. Więc w tej kwestii nie musisz pytać. Bóg dał już nam znak. I na Golgocie, i przez słowo, i przez objawienie, żeby przekonywać wszystkie bariery, tylko oby nasze myśli się zmieniły, oby postawa naszego serca, oby nasza kultura mogła się zmienić tak, aby być otwartymi dla ludzi, którzy potrzebują Jezusa. I rzekł wiersz 31, rzekł Korneliuszu, wysłuchana została to, Korneliusz cytuje to, co usłyszał, wysłuchana została modlitwa Twoja i jałmużny Twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Proszę, zwróćcie uwagę, wspomniane przed Bogiem, wspomniane. To nie oznacza, że te wszystkie dobre rzeczy, Całą pobożność, którą wylewał pewnie szczerze swojego serca Korneliusz, były wystarczające, ale wspomniane zostały, bo o tym mówi Boże Słowo. Ponieważ tylko jedna ofiara jest wystarczająca. Wiecie, odkąd Jezus umarł, odkąd został rozpięty na krzyżu, wszystkie ofiary, które były składane w Starym Testamencie, musiały się zatrzymać. Ponieważ jedna doskonała została złożona. Już teraz jedyną ofiarą jesteśmy my sami, którą składamy naszemu Panu. Ale każdy nasz dobry uczynek, intencja są wciąż niewystarczające. Mogą być wspomniane i pewnie Bogu są miłe. I może nawet przychylność jest jakaś taka niebiańska, że my żyjemy w pobożności. Możemy się z tego cieszyć i obietnice również o tym mówią. Ale wspomniane. Gdybyśmy czytali Słowo Boże i gdy mówi psalmista, on mówi o to tak, że nie wystarczy żadna ofiara, by brat wykupił brata. Psalm 49, bo okup za jego duszę jest zbyt wielki. Ja lubię to czytać, gdy odprowadzamy czasami ludzi na cmentarzu i mówię, już dzisiaj nie możemy żadnej ofiary złożyć, która byłaby wystarczająca, bo złożył ją Jezus Chrystus. Amen? Została wspomniana. Rozumiecie to? Z pewnością. Została wspomniana, ale jedyną wystarczającą była ta, z którą poselstwem teraz szedł Piotr, aby powiedzieć o tym Korneliuszowi, by on mógł z tego aktu i daru łaski skorzystać. Amen. To nie koniec jeszcze. Jeszcze jeden wiersz. I mówi później tak, natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. Teraz jesteśmy tu wszyscy, zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. A teraz jesteśmy tu wszyscy, zgromadzeni przed Bogiem. Bracia, moje siostry, czyż nie możemy jak refren powtórzyć tych słów, że jesteśmy tu wszyscy zgromadzeni przed Bogiem? O wyjątkowości tego miejsca nie świadczy szerokość i długość geograficzna, położenie w tym mieście, kształt budynku, jego wystrój, ale o wyjątkowości decyduje postawa. My wszyscy w tym miejscu, w domu pogańskiego człowieka, za jego progiem zebrani jesteśmy przed Bogiem. Jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi na to, by Bóg wpływał na nasze życie, by mógł je zmieniać, a my byśmy mogli wpływać na historię. Widzicie, widzimy grupę ludzi tam w domu Korneliusza potrzebujących. Może ktoś dzisiaj na tej sali jest tak samo wyczekujący, potrzebujący Ewangelii, potrzebujący zbawienia. Mam dobrą nowinę. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zwycięstwa w twoim życiu, ponieważ Ewangelia ma tą samą moc, gdy tylko słuchasz, gdy tylko porusza twoje serce, gdy rodzi się wiara, to jest czas zbawienia. Ale możemy być też i po drugiej stronie tych ludzi, którzy są odpowiedzią, którzy idą tam z dobrą nowiną, zanieść, sami ją mają. Nie wystarczy im tylko modlić się o spokojne, wygodne życie, ale są gotowi wyjść ze swojego domu, swojego komfortu, poczucia bezpieczeństwa, by pójść na to nieznane pole misyjne, przełamać nawet bariery, wejść do tego domu i być odpowiedzią. I chciałbym, byś był odpowiedzią. Chciałbym, żebyś sięgnął po to, co Boże, po to, co święte, co naprawdę będzie cię budować, co sprawi, że ponad to wszystko, o co prosimy, będziesz wysłuchiwał Bożych odpowiedzi. Ponad to wszystko. A Bóg według bogactwa swojej nie tylko da ci dar, ale da ci plon. Nie tylko dar, ale da ci wielki zasób doświadczania w relacji z Nim. Tego, czego zawsze pragnęło, za czym tęskniło twoje serce. Alleluja, alleluja. A reszta w przyszłym tygodniu, jeśli Pan pozwoli, w kolejnym odcinku i odsłonie z 10 rozdziału. Czytajcie sami, a ja tylko to uzupełnię albo potwierdzę w waszym życiu. Powstańmy, powstańmy. O. Chciałbym się pomodlić, Panie, poniosło mnie dzisiaj. ale tak przygotowywałem moje serce na ten czas, na tą chwilę, na tą możliwość podzielenia się Ewangelią, by ktoś z was pod jej wpływem, pod jej mocą mógł doznać tego, co Korneliusz, jego dom, tego, co Piotr, gdy Pan do niego przemówił. A nawet gdybym miał być tym sługą, który idzie i zaprasza i później prowadzi, to chcę być, Panie, użytecznym narzędziem dla Twojej chwały. Ich imion nie ma, ale wykonali dobrą robotę. Poklepałbym ich po ramieniu. Jakże chciałbym takich ludzi posłać do miasta i powiedzieć, idźcie i zapraszajcie wszystkich, ilu się da. Idźcie, przyprowadźcie tutaj. Przyprowadźcie. Dzisiaj potrzebujesz ty, a Bóg potrzebuje ciebie. Jesteś gotowy? Tak, jestem. To jestem ja, Panie. I pójdę i wykonam dla Twojej chwały. Oto ja, Panie, słucham z wiarą dzisiaj Twojego słowa i potrzebuję Twojego zbawienia, Twojego uzdrowienia. Oto ja potrzebuję przemiany moich myśli, mojego charakteru, mojej postawy. Pochylmy głowy. Kto z was potrzebuje modlitwy? Podniesie na chwilę rękę. Kto? 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 Ktoś z was dzisiaj potrzebuje modlitwy? Potrzebuje, aby Bóg dotknął jego serca? Może potrzebujesz głębokości z Bogiem? Powiedz, oto ja, Panie. Panie, nie chcę tylko daru. Chcę plonu. Ponad to wszystko, o co śmiem Cię prosić, uczyń więcej. Uczyń więcej. Panie, dziękujemy Ci za ten czas. Panie, za możliwość słuchania Twojego słowa. Za to, że poprzez tą historię, Panie, Ty chcesz dotknąć naszych serc, by odebrać należną Tobie chwałę. Panie, dziękujemy Ci, że niezmiennie Twoje słowo wykonuje swoje dzieło w naszych sercach. I Panie, tak jak mocą swoją dotknąłeś Piotra i otworzyłeś Korneliusza, tak dotknij nas i otwórz nas, Panie, na Twoje słowo, byśmy z utęsknieniem, z pragnieniem oczekiwali wciąż na nowo i więcej. Panie, nie tylko daru, ale też i plonu. Oto jesteśmy. Oto jesteśmy. Oto jest mój brat i oto jest moja siostra. Oto jesteśmy, Panie, dzisiaj wszyscy przed Twoim obliczem. Przed Twoim obliczem. Przed Twoim obliczem, Panie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Panie, z tego powodu nasze serce drży, ale też emanuje radością i chwałą i dziękczynieniem za to, że mamy tak dobrego Boga. Panie, znasz moje siostry, moich braci. Znasz potrzebę ich serc. Wielu z nich modli się o głębokie doświadczanie Twojej obecności. Panie, i Ty chcesz to uczynić. Tylko oczekujesz, że zmienimy naszą postawę. Panie, chcemy to uczynić. Aktem wiary. Przez moc Twego słowa. Przez Twój autorytet, Panie. Niech to się zmienia. Panie, to wszystko, co może nas ograniczać, abyśmy wykonali Twoje dzieło. Panie, spraw, by serce mojego brata i mojej siostry na nowo było głodne i oczekujące Ciebie. Panie, by nasze modlitwy były większe, a tak naprawdę wzniosłe, Panie. Spraw to. Modlę się o to, Boże. Dzisiaj kogoś przyprowadziłeś specjalnie, by wysłuchał tego słowa. Panie, by towarzyszyło przez kolejne dni jego życiu. Panie, bym mógł wyjść i pójść tam, gdzie chcesz Ty, wykonać to, do czego jest powołany, byś Ty odebrał chwałę, a ludzie uzyskali zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Amen, 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 moje siostry, moi bracia.